To jest tak, że my czasami słyszymy to, co chcemy słyszeć, tak? Ale ja wierzę w to mocno, że dziś usłyszymy to, co Bóg chce, abyśmy usłyszeli. I byłoby dobrze, gdyby właśnie tak się stało. O to się modliłem, o tym rozmyślałem. I wyobraźcie sobie, że nawet to wszystko spisałem w kilka punktów. I chciałbym oczywiście nawiązać do tego Wielkiego Święta, bo bez dwóch zdań to, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu, absolutnie zmieniło oblicze ludzkości. Absolutnie wywróciło do góry nogami wszystko, co moglibyśmy pomyśleć na temat Boga. I chciałbym dzisiaj nawiązać bezpośrednio do urodzin samego Jezusa Chrystusa. I sporo z was tutaj na tej sali ma dzieciaki, ma jedno, dwójkę, trójkę dzieci. I ja jestem na takim etapie życia, gdzie za moment będzie tak zwany dwulatek w naszym mieszkaniu. I pewno za jakiś czas zaczną się trudne pytania. I myślę sobie, że łatwość w odpowiadaniu na te trudne pytania dzieci to jest sztuka, której dobrze nauczyć się, szczególnie kiedy prowadzi się publiczne wystąpienia, aby w zwięzły i prosty sposób wytłumaczyć proste prawdy. I jest to trudne zadanie. I kiedy próbowaliśmy wytłumaczyć naszemu małemu Samuelowi, który ma niespełna 2 lata, co za chwilę się wydarzy, to wiecie, sięgaliśmy do takich standardów typu: jutro są urodzinki Jezusa, jutro będą święta. I Samuel jest na etapie uczenia się mówić, a więc kiedy pytałem go, kto jutro ma urodziny, to on robi coś w stylu: Jezus, Jezus. I to jest słodkie, to jest fajne, to jest naprawdę przyjemne patrzeć, kiedy twoje dziecko zaczyna rozumieć ten świat, zaczyna go nazywać. I postanowiliśmy dodać coś do... Wiecie, z tą tradycją polską, Wigilią i tak dalej, wiele się zmienia. I my też postanowiliśmy coś dołożyć i Sara postanowiła upiec tort z okazji urodzin Jezusa. I ten tort był naprawdę przepyszny. Był marchewkowy tort z bitą śmietaną na górze, on był cudowny. I to było piękne, że mogliśmy wczoraj w tą Wigilię narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa świętować to również tortem. Więc była świeczka, którą można było zmuchnąć. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przez chwilę skupili się na tym, co w gruncie rzeczy jest najważniejsze. I kiedy myślałem o tym wszystkim, co takiego sensownego, co fajnego, co dobrego, co z jednej strony ubogacającego nas troszkę intelektualnie, ale też duchowo, można powiedzieć święta, to zauważyłem, że prasa, media mówią o tym, że święta straciły blask, bo są tak bardzo skomercjalizowane, że wszyscy jesteśmy skoncentrowani tylko na tym, aby wykupić wszystko ze spółek sklepowych. Znowuż drugi obóz będzie mówił: nie ma co kupować, trzeba bardzo skromnie i tak dalej, bo najważniejszy jest Jezus. I gdzieś tam ciągle jest taka wojna, tak? Wojna dwóch światów w naszych domach. Jak właściwie i godnie powinno się spędzić te święta? I w tym roku zdarzyła się też bardzo wyjątkowa dla mnie rzecz, ponieważ udało mi się zaprosić większość rodziny do naszego mieszkania. I to było piękne przeżycie, móc spędzić ten wigilijny wieczór z moimi rodzicami, z moimi siostrami i z ich mężami. I dodałem do tego kolejną tradycję, że postawiłem wagę przed drzwiami i postanowiłem zważyć ludzi przed i po. I kiedy wychodzili, za każdy gram kazałem sobie płacić niewiele, bo tylko 100 zł. Troszkę się tego uzbierało, więc jeśli chcielibyście pożyczyć na dobry procent, to ja jak najbardziej. Więc z tymi tradycjami to właśnie tak jest, że my troszkę dodajemy, coś odejmujemy. I wiedziałem, że muszę dobrze zacząć te dzisiejsze wystąpienie i mam nadzieję, że mi się udało. Ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Bożego Słowa. I teraz już tak zupełnie na poważnie. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Bożego Słowa i w Ewangelii Mateusza przeczytali, jak to było. Jak to było, kiedy rodził się Chrystus. Każda Ewangelia w troszkę inny sposób ujmuje narodziny Chrystusa. Z pozoru nawet niektóre jakby omijają tak do końca ten fakt, nie jest on opisany tak bogato. Ale w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale możemy czytać o historii narodzenia Chrystusa. I pozwólcie, że przytoczę ten fragment. On jest również wyświetlony tutaj na ekranie. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży. Tu pojawia się pierwszy problem. Jesteśmy w kościele i nagle czytamy w Bożym Słowie, że zanim Józef z Marią zamieszkali, okazało się, że Maria już jest w ciąży. To jest To jest jakiś mały problem w twojej głowie? Jesteśmy w kościele. Tu wypada troszkę inaczej wyglądać, troszkę inaczej myśleć, troszkę inaczej się uśmiechać, troszkę inaczej się zachowywać. To się zaczyna dość ciekawie. Co więcej, że jest ona w ciąży, że Maria jest w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Robi się bardzo ciekawie. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić. I myślę, że jeżeli jest ideał faceta w Biblii opisany, jest ich kilka. Absolutnie numerem jeden jest Jezus Chrystus. To Józef jest na pewno w pierwszej trójce. Zachował się jak prawdziwy facet. Jej mąż jako człowiek prawy nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Pojawiła się w nim taka niepewna myśl. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twej żony. To, że spodziewała się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy Bóg jest z nami. Nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy Bóg jest z nami. I nasza świadomość dziś musi wzrosnąć do maksimum, abyś wiedziała, że Bóg chce być z tobą. Emmanuel, Jezus Chrystus z Nazaretu chce być z tobą każdego dnia. On chce być z tobą, ponieważ to jest Jego imię, to jest Jego przesłanie, to jest to, dlaczego On przyszedł na świat. Emmanuel, Bóg jest z nami, Bóg chce być z nami i to jest niezwykłe. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę, nie współżył z nią jednak, aż do narodził syna, któremu nadał imię Jezus. I tytuł dzisiejszego przesłania jest dokładnie taki, jak fragment tego fragmentu biblijnego. Emmanuel, co znaczy Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Bóg chce być z tobą, Bóg chce być ze mną, Bóg chce być osobami w tym rzędzie, w środkowym rzędzie i w prawym rzędzie od początku do końca. Chce być w całym w twoim życiu, od rana do wieczora, przez całą noc, przez cały dzień. Bóg chce być w twojej pracy z tobą, Bóg chce być w twojej szkole z tobą, Bóg chce być na co dzień z tobą, chce być w twoim życiu. On tak bardzo kocha ciebie. Nasz Bóg Ojciec tak bardzo kocha ciebie, że zdecydował, aby Jego Syn przyszedł na ziemię, aby był z nami. I chciałbym za moment przejść do pewnej prawdy teologicznej. I ta prawda teologiczna jest fundamentem zrozumienia tego, czym jest chrześcijaństwo. Wiecie, ja z teologii nie jestem wybitną osobą. Nie studiowałem teologii. Więc musicie mi wybaczyć, że dotkniemy jakiejś tylko części, jakiegoś fragmentu tego, co tak naprawdę znaczy pewien fragment, do którego za moment zajrzymy i pewne pojęcie teologiczne. Ale postaram się to wytłumaczyć jak najprościej, ponieważ uważam, że nie ma w tym nic niezwykłego, a paradoksalnie jest w tym cała głębia i jest to totalnie niezwykłe. Dziękuję Tobie, Madziu. Więc pierwsza rzecz. Emmanuel, Bóg jest z nami. Fundamentalna kwestia dla każdego naśladowcy Chrystusa. I pozwólcie, że powiem pewną refleksję, która jest dość oczywista. Jesteśmy w miejscu, w którym spotkały się naprawdę różne wyznania. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy w kościele protestanckim, natomiast nie wszyscy z nas są protestantami. Część z was jest tutaj gościem, takim często stałym gościem. Odwiedzasz to miejsce przy okazji jakichś ważnych świąt twojej rodziny. Być może dzisiaj jesteś gościem, ponieważ odwiedziłeś kogoś przy wigilijnym stole i postanowiliście wspólnie odwiedzić to miejsce. Być może ktoś z twoich dobrych przyjaciół, ktoś z twojej bliskiej rodziny zaprosił cię dzisiaj tutaj. Bez względu na to, jakie są twoje przekonania religijne, bez względu na to, z jakim kościołem identyfikujesz się na co dzień, bez względu na to, z jaką plakietką utożsamiają ciebie ludzie, czy jesteśmy w stanie zapomnieć o tym na najbliższe 30 minut? Czy jesteśmy w stanie zapomnieć o Kościele na najbliższe 30 minut? Jeśli tak, to będę wdzięczny. Musimy zrzucić to na drugi plan i pomyśleć o najważniejszej osobie, o osobie Jezusa Chrystusa, o Emmanuel, o Bogu, który chce być z nami. I postaram się jak najprościej wyjaśnić fundamentalną kwestię i te słowo, którego użyję, ono może wnieść na początku troszkę zamieszania. Ono brzmi inkarnacja. Dla mnie słowo inkarnacja w pierwszej chwili kojarzy się z reinkarnacją. A więc gdzieś tam z religiami wschodu, a więc z tym, że istniałaby możliwość, że po śmierci narodzę się w osobie szczura albo odrodzę się w osobie jastrzębia, kogokolwiek innego. Natomiast zapomnij o tej filozofii. Teologiczne pojęcie inkarnacji jest teologicznym pojęciem, które istnieje w zakresie chrześcijaństwa. I nie oznacza nic innego, jak inkarnacja, to mówiąc po polsku, po prostu wcielenie. A więc co mam na myśli, posługując się tym słowem? Fragment, który czytaliśmy przed chwilą, mówił o tym, że Bóg zdecydował się, aby Jego Syn, Jezus Chrystus, narodził się w osobie człowieka. Okay? Narodził się jako małe dziecko, narodził się pośród ludzi. Co więcej, urodził się w bardzo niepozornym miejscu, jakim jest stajnia czy obora, jakkolwiek by tego nie nazwać. Urodził się w miejscu, w którym prawdopodobnie ty nie chciałbyś, aby twoja żona rodziła dziecko. Urodził się w miejscu totalnie niepozornym. Król Wszechświata urodził się w takim miejscu. Więc czytamy o tym i to jest dokładnie to słowo. To jest inkarnacja, to jest wcielenie, że Bóg wcielił się w postać człowieka. I żeby zainteresować ciebie może troszkę bardziej, sięgnijmy do źródła, to jest źródło wszechwiedzy, to jest Wikipedia. I w Wikipedii czytamy, że słowo wcielenie z łacińskiego incarnatio, to jest chrześcijańska prawda głosząca, że druga osoba Trójcy Świętej, czyli Jezus Chrystus, przyjął ludzkie ciało oraz ludzką naturę. I pojęcie to pochodzi z Ewangelii Jana. Z pierwszego rozdziału możemy przeczytać, że słowo stało się ciałem. I Jan na początku mówi o tym, że na początku było słowo i tak dalej, za moment dojdziemy do tego fragmentu i w pewnym momencie mówi Jan, że słowo stało się ciałem. Nagle Bóg, którego my jako ludzie nie jesteśmy do końca sobie w stanie uzmysłowić, nie jesteśmy w stanie go poczuć naszym węchem, nie jesteśmy w stanie go dotknąć, nagle stał się ciałem. Nagle stał się Bogiem, który był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. I to jest ciekawa prawda. Więc najprościej próbując wytłumaczyć, wiecie, czasami wytłumaczyć coś najprościej jest najtrudniej, ale pozwólcie, że spróbuję. To pierwsza rzecz, Bóg stał się ciałem w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg stał się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego w chrześcijaństwie w centrum jest osoba Jezusa Chrystusa, która jest jedną z trzech osób Trójcy Świętej. A więc dosłownie w ten sposób ujmuje to Biblia. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. I kiedy czytasz to w języku polskim, kiedy próbujesz to czytać na głos, próbujesz czytać to wyraźnie, to język naprawdę ma problem. I czytasz i czytasz i w pewnym momencie czytasz, lecz z tym wszystkim, którzy Go przyjęli, mowa o Chrystusie, i ty i ja możemy przyjąć Chrystusa, możemy przyjąć tą prawdę, że On narodził się jako człowiek na ziemi po to, aby zbawić ludzkość od grzechu, aby dać dostęp do nieba dzięki łasce, nie dzięki naszym uczynkom, ale dzięki łasce możesz być zbawiony. I ja tą prawdę będę jeszcze za moment rozwijał, aby ci, którzy Go przyjęli, stali się dziećmi Boga. Z tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I tu jest za moment ten słowo klucz. Słowo zatem stało się ciałem. I inne tłumaczenie mówi, że istotą z ciała i kości. Bóg narodził się, abyśmy byli w stanie uzmysłowić sobie, abyśmy byli w stanie sobie wyobrazić, kim Bóg może być dla nas. I to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, że Bóg chce wkroczyć do mojego i do twojego świata. Bóg chce wkroczyć do twojego i mojego świata po to, aby pokazać, kim On może być dla mnie i dla ciebie. A jest On dobrym Bogiem. Jest On Bogiem, który chce dobrych rzeczy dla ciebie. Jest On Bogiem, który chce błogosławić twoje życie. Który chce prowadzić twoje życie aż do śmierci tutaj na ziemi i chce żyć z tobą w niebie i chce nagrodzić cię później za to życie, które przeżyłeś tutaj na ziemi. I to jest niezwykłe, że taki Bóg zaprasza ciebie do relacji z Nim. I druga rzecz, która wynika z tej prawdy, jest to, że Jezus doświadczył wszystkiego, co ludzkie. Chrystus, kiedy był na ziemi, i o tym mówi Boże Słowo, doświadczył wszystkiego, co ludzkie, z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem grzechu. Dlatego tak bardzo jest to ważne, abyśmy poznali Chrystusa, który z jednej strony był człowiekiem, ale z drugiej był Bogiem, który nic nie zgrzeszył i dzięki któremu ty i ja możemy mieć dostęp do naszego Ojca w niebie. I za moment prawdopodobnie zacznie się to tobie układać, ta układatka zacznie układać się w tobie w głowie i powiesz, okej, ma to sens i chciałbym, żebyś coś z tym zrobił dzisiaj. Chciałbym, żebyś coś z tym zrobił. I pójdźmy dalej. Problem jest w tym, że ludzie, którzy żyli w czasach, kiedy narodził się Chrystus, nie rozpoznali w nim Mesjasza, nie rozpoznali w nim Chrystusa, chociaż Żydzi w tamtych czasach wyczekiwali tego, że Mesjasz, że osoba Chrystusa ma zstąpić. Co więcej, ten problem mamy również dzisiaj w XXI wieku, że Chrystus przyszedł na świat, przyszedł na ziemię, że Chrystus działa od ponad 2000 lat i wystarczy, że rozejrzysz się, jak bardzo Bóg działa w tym świecie. Wystarczy, że rozejrzysz się, że Bóg uzdrawia, że Bóg uwalnia, że Bóg zbawia ludzi. Ale my często jesteśmy w stanie zamknąć się w naszym systemie myślenia, mówiąc, że Boga nie ma. Problemem jest to, że ludzie w tamtych czasach nie zobaczyli w Chrystusie Boga i w dzisiejszych czasach również mają z tym problem. Być może dlatego, że nie do końca rozumieją, co tak naprawdę On zrobił dla nas. A więc Jezus doświadczył wszystkiego, co ludzkie, z wyjątkiem grzechów. I list do Hebrajczyków mówi dokładnie tak. Nie mamy arcykapłana, czyli Chrystusa, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I to jest niezwykłe, że mamy możliwość posiadania niezwykłej relacji z kimś, kto doświadczył dokładnie wszystkiego, czego doświadczysz ty również w swoim życiu, w twojej przyszłości, czego doświadczyłeś w twojej przeszłości albo czego doświadczasz teraz. On naprawdę jest w stanie zrozumieć każdą naszą potrzebę. On naprawdę jest w stanie zrozumieć każdą twoją pustkę, każdy twój smutek, ale też każdą twoją radość i każde twoje szczęście. On naprawdę jest w stanie zrozumieć wszystko. Co więcej, on rozumie, że dzięki wolnej woli, jaka została tobie i mi dana, ty grzeszysz i potrzebujesz Jego, aby być wolnym od grzechu, aby być wolnym od zniewolenia, które tak często próbuje zniszczyć nasze życie. A więc po drugie, Jezus doświadczył wszystkiego, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu. I kiedy myślę o tym, to dochodzę do jednego bardzo prostego stwierdzenia, że wszystko rozbija się o fakt posiadania relacji z Chrystusem. Wszystko rozbija się o fakt, czy ja tą relację na co dzień posiadam. Czy ja jestem w stanie spróbować komunikować się z Chrystusem. Czy ja odbieram Jego słowo, kiedy próbuję czytać rano Biblię. Czy ja odbieram coś, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Czy ja przychodząc do kościoła wychodzę, czując, że powinienem coś zmienić w swoim życiu, bo słyszę Boży głos. Czy ja odbieram coś od ludzi, którzy żyją wokół mnie, którzy często mogą być też głosem Boga dla mojego życia. Czy ja chcę odbierać Boży głos? Wszystko rozbija się o moją relację z Bogiem. I od wielu, wielu tygodni, kiedy wstaję rano, próbuję nastroić się na Boży głos. I chcę wam powiedzieć, że być może też często próbowałeś, ja nie dodałem chyba tego, próbuję, ale nie zawsze mi wychodzi. I być może też tak próbowałeś i chcę tobie powiedzieć jedno. Nigdy, przenigdy nie poddawaj się w tym, ponieważ Bóg naprawdę chce się z nami komunikować. I czasami, nie wiem czemu, są takie może momenty, są może takie chwile, że wydaje ci się, że Bóg jest odległy, że Bóg cię nie rozumie, że Bóg jest gdzieś daleko. Absolutnie nie. On jest doświadczony we wszystkim. On jest naprawdę gotowy być bardzo blisko ciebie. I to jest wyjątkowa relacja. I druga część tego fragmentu mówi, że zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski. A tronem łaski jest nic innego jak osoba Chrystusa. Zbliżajmy się odważnie i ufnie, abyśmy dostąpili miłosierdzia i co najważniejsze i najpiękniejsze w tym fragmencie i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Ile razy miałeś tak, że zdarzyło się coś w twoim życiu i zadałeś sobie to pytanie, gdzie był Bóg w tej chwili? Ile razy miałeś tak, że zadałeś sobie to pytanie, Boże, ja naprawdę Ciebie kocham, ja naprawdę chcę Ci służyć. Czemu ja nie widzę Twojej osoby w moim życiu? Czemu ta sytuacja miała miejsce? Jak wiele razy czułeś, że tego już za wiele? Jak wiele razy czułeś, że z tak trudnej sytuacji chyba już nigdy nie wyjdziesz? Jak wiele razy czułeś? Jak wiele razy czułeś, że to już chyba koniec? Jak wiele razy czułeś, że nie jesteś w stanie już przebaczyć po raz kolejny? Jak wiele razy czułeś, że coś musi być nie tak, ponieważ Twoje życie wydaje się totalnie być niepoukładane? Jak wiele razy czułeś, Czy miałeś wrażenie, że twoje życie jest jak jeden wielki domek z kart, że po prostu wystarczy coś niewielkiego, aby to wszystko się rozpadło i nagle czujesz, że jesteś znowu sam. I gdzie jest wtedy Bóg? Jak wiele razy byłeś uderzany tego typu myślami? Jak wiele razy? Chcę sobie powiedzieć, że to jest normalne, że jesteśmy uderzani takimi myślami. Ty i ja będziemy stale uderzani takimi myślami. Ale to, co jest niezwykłe w tym fragmencie, to jest to, abyśmy znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I to jest właśnie stosowna pora. I to jest właśnie stosowna pora, aby wiedzieć, co Boże Słowo mówi na temat sytuacji, w której jesteś. Aby wiedzieć, co Bóg chciał do ciebie powiedzieć w dany dzień rano, abyś był przygotowany na to, co wydarzy się w twoim życiu po południu. Aby być blisko Boga i nie czuć się źle, gdy nagle w twoim życiu coś jest nie tak. Aby być blisko Chrystusa i nie marudzić, nie zrzędzić, nie być człowiekiem, który mówi, Boga nie ma, ponieważ ty go przeżyłeś rano, a więc coś się dzieje nie tak. Ale ty stoisz na fundamencie tego, co przeczytałeś rano w Bożym Słowie, że On jest, On dziś mnie dotknął, On dziś mnie poruszył, ja dziś odczułem Jego obecność. I to, że w tym momencie diabeł próbuje mnie zaatakować, to, że w tym momencie dzieją się dziwne rzeczy, to, że w tym momencie dzieje się tak zwana stosowna pora, to tylko chwila po to, aby wykorzystać Boże Słowo, które Bóg wcześniej zaszczepił do mojego serca. To tylko jest ta chwila, aby wiedzieć, jak się zachować w tej stosownej porze. Potrzebujesz zbliżać się do tronu łaski. Potrzebujesz zbliżać się do Emanuela, do Boga, który chce być z nami, do Boga, który chce być z tobą. Dzień w dzień być bliżej Jego serca, być bliżej Jego tronu, być bliżej Jego łaski, być bliżej tego, co On chce tobie powiedzieć. I to jest niezwykłe, to jest naprawdę niezwykłe. Zbliżaj się, aby w stosownej porze nie narzekać, że gdzie jest Boża pomoc, ale aby w stosownej porze wiedzieć, że Boża pomoc już przyszła, że Boża pomoc już jest, że Bóg już wcześniej przygotował mnie na to, co wydarzy się w moim życiu. Po drugie, Emanuel, Bóg z nami. Czy z nami oznacza ze wszystkimi? Czy z nami oznacza ze wszystkimi? Więc pierwsza rzecz dotycząca tej myśli jest taka, że Bóg kocha każdego człowieka. Tu możesz być spokojny. Jeśli siedzisz w miarę wygodnie, być może gdzieś twoje lewe albo prawe oko lekko się zamyka, nie dospałeś, za dużo zjadłeś wczoraj, to na razie możesz jeszcze być w takim stanie. Bóg kocha każdego człowieka. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest dla każdego. Słowo każdy tutaj jest. Bóg jest dla każdego. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby wydał on światu wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Bóg sprawił, aby Chrystus narodził się w ludzkim ciele, nie po to, żeby to się tylko wydarzyło, ale po to, aby świat, aby ludzkość, aby ty i ja, aby twoi przodkowie, aby twoje pra-pra-pra-przodkowie, aby twoje dzieci, aby twoje wnuki, aby ci wszyscy ludzie mogli być zbawieni. Więc Bóg jest dla każdego. Ale czy wszyscy, czy z nami, to oznacza, że ze wszystkimi. Bóg kocha każdego człowieka, ale nie każdy człowiek kocha Boga. I tu pojawia się problem. Bo Bóg kocha absolutnie każdego człowieka, ale nie każdy człowiek zdecyduje kochać Boga. I słowo klucz jest właśnie to, które przed chwilą wypowiedziałem. Nie każdy człowiek zdecyduje kochać Boga. Wierzę w to, co mówi Biblia. A Boże Słowo mówi o tym, że Bóg ustanowił, zaprojektował cząstkę, pierwiastek wieczności w naszych sercach. Nie wierzę ludziom, którzy przez całe swoje życie twierdzą, że nigdy nie poczuli chęci spotkania się z kimś innym niż tylko z drugim człowiekiem. Nie wierzę ludziom, którzy nie mieli sekundy w swojej chwili, swojego życia, aby spróbować czegoś więcej niż to, co widzieli na tym świecie. Ktoś kiedyś powiedział, że ciężko jest być ateistą na łożu śmierci. I być może to jest ta sekunda, chwilę przed śmiercią. Ale jestem przekonany, że jest ona do pojawienia się w życiu każdego z nas. Czemu mielibyśmy przeżyć życie bez Chrystusa i pojednać się z Nim zupełnie na koniec swojego życia, zamiast przeżyć z Nim życie pełne łaski, pełne Jego błogosławieństwa, pełne Jego obfitości, już dzisiaj możesz to zacząć. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. A więc wszyscy to To jest uogólnienie. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, mówi inne tłumaczenie tego fragmentu. Jeśli kochasz Boga, to znaczy, że chcesz i masz relację z Chrystusem, to wtedy możesz być pewny, że nawet jeśli coś się dzieje nie tak, to w ostatecznym rozrachunku zobaczysz, że te puzzle Bóg układa we właściwy sposób. Na przełomie maja i czerwca 2003 roku, kiedy ja jako nastolatek zostałem zaproszony na pierwszy raz w życiu na grupę chrześcijańską, nie wiedziałem, jak potoczy się moje życie. Za blisko 2 lata równo połowa mojego życia będzie przeżyta z Jezusem Chrystusem. Nie żałuję dosłownie ani żadnej chwili, chociaż czasami przez chwilę myślałem, żeby pożałować. Nie żałuję żadnej chwili, nie żałuję tego momentu, kiedy ktoś mnie zaprosił po to, abym zrozumiał, kim Chrystus może być dla mnie. I aby poznać Go i aby nawiązać relacje z Nim. I to jest niezwykłe, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Go miłują. Więc to nie jest tak, że Bóg na siłę uratuje twoje życie, że Bóg na siłę będzie zmieniał twoje życie. On daje jeden bardzo prosty warunek z tymi, którzy Go miłują. Ja wiem, że nie lubimy słowa, że coś jest na jakichś warunkach. Ale Bóg wyżej stawia wolną wolę, którą dał tobie i mnie i decyzja należy do ciebie i decyzja należy do mnie. Kiedy kochasz Boga, rośnie świadomość tego, że Bóg ma wszystko w swoich rękach. Jeśli miałbym powiedzieć, czego w tym roku, który powoli się kończy, nauczyłem się najbardziej, to chyba dystansu do tego, co dzieje się w moim życiu i zrozumienia, że Bóg naprawdę wszystko ma w swoich rękach. Kontroluje dokładnie wszystko, współdziała we wszystkim ku dobremu. A ty, drogi Mateuszu, zajmij się tym, aby mieć naprawdę bliską relację ze mną. A uwierz mi, że chcę poukładać twoje życia we właściwy sposób, że proroctwa, które usłyszałeś odnośnie twojego życia, spełnią się w stosownej porze, że wszystko, co ma się wydarzyć, naprawdę się wydarzy. Pilnuj tego, do czego jesteś powołany. I tobie i mnie życzę, aby twoja relacja z Chrystusem była jeszcze bardziej świadoma Jego obecności, bo tylko wtedy będziesz naprawdę szczęśliwy w swoim życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym. I to jest dokładnie to, co można byłoby zawrzeć w tym punkcie. Każdy człowiek może pokochać Boga. I to jest najpiękniejsza wiadomość, którą prawdopodobnie dziś usłyszałeś. To, co autor listu do Rzymian pisze dalej, to pisze tak. Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? To jest fantastyczny fragment, który czasami aż chce się wykrzyczeć. Jeśli Ty, Boże, jesteś ze mną, to kto przeciwko mnie? Jeśli dzieją się te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, jeśli Ty jesteś ze mną, to kto albo co przeciwko mnie? To absolutnie nic nie jest w stanie się z tym zmierzyć. I to jest fantastyczne. Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. W tej relacji z Chrystusem to, co tak naprawdę na początku się dzieje, to, że sam Chrystus przez swoją ofiarę na krzyżu chce Ci darować całe Twoje niegodne, okropne życie, które wiodłeś do tej pory. Chce Ci to wszystko darować. Chce Ci darować każde kłamstwo. Chce Ci darować każdą kradzież. Chce Ci darować każdą zdradę. Chce Ci darować każde nieprzebaczenie. Chce Ci darować każdy akt braku współczucia. Chce Ci darować wszystko, co w Twoim życiu do tej pory było beznadziejne. Wszystko, co w Twoim życiu było totalnie beznadziejne. Chce Ci darować każdy błąd, który popełniłeś względem swoich rodziców, który popełniłeś względem swoich dzieci. Chce Ci darować totalnie wszystko. Możesz rozpocząć jako wolny człowiek relację z kimś, kto przyszedł, Emanuel, aby być z nami. I to jest fantastyczne i to jest naprawdę piękne, że decyzja człowieka daje mu nowe życie. Decyzja człowieka daje mu nowe życie. I to jest kluczowa, absolutnie kluczowa kwestia. I ostatni, trzeci punkt. Emanuel, Bóg jest z nami w każdym czasie. Bóg jest z nami w absolutnie każdym czasie. I długo myślałem o tym, co tak naprawdę można powiedzieć sensownego w tak zwane nabożeństwo okolicznościowe. Myślę sobie, że gdybym miał kazanie wygłosić w przyszłym roku, to chyba najbezpieczniej psychicznie czułbym się, gdybym miał je przygotowane już w październiku. Chyba nie ma nic gorszego, jak rozmyślanie o tym, co Bóg chciałby powiedzieć we wtorek rano, kiedy dzieją się te wszystkie przygotowania świąteczne i tak dalej, i tak dalej. Na domiar złego kupiłem sobie ostatnio kanapę i telewizor. Kupiłem sobie 4 fajne książki. To wszystko wiodło mnie na ogromne pokuszenie. I pojawił się pastor w stosownej porze. Zapytał takim łamiącym głosem: a we wtorek może ty? Moje gołębie serce nie mogło odmówić. I chociaż czułem ścisk w gardle i w sercu, bo wiedziałem, że to nie jest najlepszy moment. Wspomogłem się piosenką, że to dobry moment. Ale ona jest bardzo dołująca. I było jeszcze gorzej. Mówi o rozstaniu. I naprawdę, naprawdę przeżyłem ostatnie wieczory myśląc i modląc się, co Bóg chciałby dzisiaj powiedzieć. Wstawałem. Ogólnie mam problem ze spaniem, więc tak czy siak wstawałem gdzieś koło 5. Siadałem na mojej nowej kanapie. Na chwilę zasypiałem. Później znowu myślałem, modliłem się, czytałem Biblię, zasypiałem. To był tak naprawdę piękny czas. Później budził się Samuel. Było jeszcze piękniej. Cieszyłem się tymi dniami. I dzisiaj, kiedy obudziłem się o 5, czułem, ciężko jakby tutaj mówić, przeduchawiać to, ale czułem coś takiego dziwnego. Zacząłem się troszkę modlić, zacząłem myśleć o tym, co Bóg chciałby dziś powiedzieć. I cieszyłem się wczorajszą Wigilią, cieszyłem się tym wszystkim, co się wydarzyło, oglądając sobie zdjęcia. Myślałem o tym, co Bóg chciałby dziś do nas powiedzieć. I tak długo zastanawiałem się, czy to aby nie jest zbyt prywatne i w gruncie rzeczy kogo to interesuje. Ale pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma refleksjami, które spotkały mnie w moim życiu w tym roku, okej? Być może wszystko, co do tej pory słyszałeś, to wszystko, co dzisiaj powiedziałem. Kto mówią starzy zielonoświątkowcy, kładziesz na to amen. Mówisz amen, amen. I wszystkie tam inne odmiany słowa amen. Naprawdę w to wierzysz, wszystko to, co powiedziałem. To jestem też ja naprawdę w to wierzę. Co więcej, wierzysz w to już od jakiegoś czasu, krótszego, dłuższego, ale naprawdę w to wierzysz. I nie wiesz nawet czemu, że pojawia się czasem takie trudne pytanie, czy na pewno Bóg jest ze mną w każdym czasie? Ja wiem, że są tak zwani religijni kamikadze, którzy będą twierdzić, że w ich głowach nigdy nie pojawiło się takie pytanie. Są twardzi. Nic ich nie zniszczy, nigdy nic ich nie zajedzie. Bóg jest zawsze z nimi, nie dopuszczają z żadnej negatywnej myśli. Jeśli tak jest, to naprawdę są bohaterami. Ale ja jako człowiek bardzo słaby, kruchy, wątły, o wadze modelki, niestety zmagam się czasem z takim pytaniem, czy Bóg w każdym czasie jest ze mną. Ja już na początku powiedziałem, że chciałbym dojść do pewnej osobistej refleksji. I tak jak powiedziałem, powoli dobiega rok, który dla mnie w wielu kwestiach nie był łaskawy. To jest okej, że tak mówię do was? I gdyby ktoś mnie zapytał, słuchaj, co takiego istotnego wydarzyło się w twoim życiu w tym roku, to chyba z biegu powiedziałbym o kilku negatywnych rzeczach. Potem pomyślałbym sobie, że jestem chrześcijaninem i nie wypada tak mówić. Więc bym powiedział, słuchaj, nagrywałeś to? Jeśli tak, to skasuj, ja bym chciał to powiedzieć jeszcze raz. Ale prawdą jest, że oprócz wielu cudownych, wspaniałych rzeczy wydarzyło się też sporo takich trudnych emocjonalnie rzeczy. Wiecie, ja ten kościół, mówiąc kościół, mam na myśli ludzi, którzy uczęszczają do tego kościoła w miarę regularnie. Dość mocno znam. I wiem, że w waszym życiu też wydarzyło się dużo trudnych chwil, dużo chwil zwątpienia, dużo płaczu, dużo łez. I dużo takich momentów, w których aż nie chce się myśleć w święta, w które mają być ładne. W dodatku spadł śnieg. Więc wszystko układa się naprawdę nieźle. Nie pokłóciliśmy się przy wigilijnym stole. Oś skarpia nie stanęła nam w gardle. Było naprawdę przyzwoicie. Po co myśleć o jakichś trudnych rzeczach w święta? No ale czasami tak jest, że są pewne myśli, latają jak mucha, nie odgonisz. Więc naturalne jest to, że zadajemy sobie pytanie, czy Bóg jest z nami w każdym czasie? I najpierw mała dygresja. Jeśli nie zdecydowałeś się przyjąć Jego miłości, ponieważ On kocha wszystkich, ale wszyscy, to oznacza wszyscy ci, którzy Go miłują, którzy zdecydowali odpowiedzieć na tę miłość. Więc jeśli kochasz Go i jeśli nie odpowiedziałeś na Jego miłość i zadajesz sobie pytanie, gdzie był Bóg, kiedy było mi ciężko, to chcę ci powiedzieć brutalną, ale jednak prawdę. Nie było Go w twoim życiu, ponieważ ty Go nie zaprosiłeś do twojego życia. Ale już za chwilę będziesz mógł Go zaprosić do twojego życia. I ja ci gwarantuję jedno. Problemowe życie dalej będzie. Wyzwania w twoim życiu dalej będą. Stosowne momenty, o których mówiłem, trudne myśli, trudne sytuacje, ciężkie chwile, one nadal będą. Ale będzie jeszcze On. Emanuel, On jest z nami. Bóg jest z nami. On będzie w tym wszystkim z tobą. I On sprawi, że wszystko, absolutnie wszystko ostatecznie pójdzie ku dobremu. Ale może zadajesz sobie to pytanie i bez tej dygresji. Tak, ty powiedziałeś Bogu tak. I mimo wszystko naprawdę starasz się zrobić dla Niego wszystko. Starasz się służyć w Kościele. Zapisałeś się na szlachetną paczkę, zrobiłeś udział w tym, w tamtym. Nie mówisz źle o Jurku Owsiaku i tak dalej. A mimo wszystko czasami czujesz i dwie rzeczy z mojego życia, te takie trudne, że robisz tak wiele, a owocu widzisz tak mało. I to była myśl, z którą musiałem się rozprawić dosłownie w pierwszym półroczu, czyli gdzieś od stycznia do okolic sierpnia, września, troszkę więcej niż półroczu, że czemu tak wiele często muszę poświęcić zawodowo, często duchowo, często w kościele, często tak wiele muszę poświęcić czasu, a owocu widzę tak mało. Tak mało widzę owoców mojej pracy, tak mało widzę owoców mojej pracy w kościele, tak mało widzę owoców mojej relacji z Bogiem. Czemu tego jest tak mało? I skąd bierze się w mojej głowie, że tego jest mało? To jest pierwsze dobre pytanie. A drugie, zastanawiam się, czemu diabeł wybrał sobie akurat jeszcze taki moment, żeby zaatakować mnie chorobą. Czyli naprawdę nie czuję się dobrze ogólnie fizycznie. I tutaj też drobna uwaga. Zdaję sobie sprawę, że w twojej rodzinie, być może w twoim życiu dzieją się naprawdę tragedie związane z zdrowiem. Nie chcę z tobą jakby konkurować. To nie jest coś, w czym ja chcę powiedzieć, że ojejku, jak mi źle. To naprawdę nie o to chodzi. Mam dwie nogi, mam dwie ręce, mam ciągle sprawny umysł. I zdecydowaną pewność, że Bóg mnie uzdrowi. Ale działo się troszkę inaczej. Znowu pewne wysiłki, modlitwy i tak dalej, wszystko szło w totalnie drugą stronę. Więc moja waga, o którą tak bardzo dbałem i tak bardzo chciałem, aby wzrosła, nagle zaczęła spadać. I potrzebuję brać dosłownie 15 tabletek dziennie po to, aby w miarę normalnie funkcjonować. Czy to jest normalne? Czy osoba, która ma głosić kazania, czy osoba, która ma powiedzieć coś sensownego na temat Boga, czy to jest normalne? Czy takie pytanie, które pojawiło się w mojej głowie, czy to jest normalne, czy ono jest absolutnie naturalne? Ale pamiętaj o tym, co powiedziałem i ja w to mocno wierzę, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. I to, co zrozumiałem, wydawało mi się przynajmniej, że zrozumiałem, że Mateusz spokojnie. Czułem, że Bóg do mnie mówi już od kilku tygodni. A może byś się tak po prostu wyluzował? Zajmij się naprawdę czymś najważniejszym. Wczoraj, kiedy nasz prawie dwuletni syn zrozumiał, czym tak naprawdę są święta, bo w Wcześniej to pokazywał tylko, że tam są prezenty na szafie. Totalnie go nie interesowały. Totalnie miał tak zwaną ulewkę na to. Ale kiedy je wiedział, że one są już dla niego i kiedy wczoraj je rozpakował, dostał szału. Dostał szału. Wiecie, masz 19 miesięcy, dostajesz Lego Duplo, strażaka, co to jest kosmos. To jest kosmos. W dodatku czarnoskóry. Moja Sara naprawdę zna chyba całkiem nieźle angielski, całkiem przyzwoicie rosyjski i coś tam z hiszpańskiego i powiedziała: Afroamerykańczyk. Ktokolwiek. Ciężko pewnie będzie to Samuelkowi wytłumaczyć. Potem powiedziała jeszcze coś głupszego, ale już tego się nie będę cytował. Ona jest córką pastora i trzeba wybaczyć. Ona naprawdę ma dobre serce. I nigdy nic złego na myśli. No prawie nigdy. I on potem nie mógł zasnąć. On, czyli Samuel. Wiecie, to jest czasami taki moment. Ja wiem, że większość z was ma już tam dwójkę, trójkę dzieci, więc się z tego będziecie śmiać, ale to jest taki moment, kiedy Sara wychodzi i mówi... Jak ona mówi? Teraz ty. A więc... To oznacza, że... Wymiana! Śmigasz tam do łóżeczka, tak? Więc słyszę... Sara generalnie chodzi jak słoń po domu. Teraz ty. Teraz ja leżę na kanapie i oglądam swój nowy telewizor. A chwilę potem słyszę bose stopy. Do łóżka. Dobra. Mówię, teraz ja. A więc ja mam pewien patent na usypianie dziecka. Mocno przytulić, odjąć troszkę tlenu, zacząć odpowiednio i wtedy Samuel pokazuje znak ratunkowy. To znaczy, że chce iść do łóżeczka. Nawet ja go siups do łóżeczka. Wszystkie świeżaki. Bóbr, rzodkiewka, marchewka, hop, lala, hop. Zdradzę wam coś. Samuel ma małą korbkę. Lubi karmić lale. Przykłada do piersi i karmi lale na koniec. A więc wszystkie rzeczy już są zrobione. No to ja go kołdrą. Lekkie podduszanie, 4, 3, 2, 1, no i wychodzę. Śpi. Nagle. Sara tylko na mnie patrzy. Ja jeszcze nie jadłam kolacji, ty już jadłeś. No to dobra, idę. Wiedziałem, że to nie będzie proste. Jakbyś miał 19 miesięcy i dostał Lego Duplo, to też byś nie zasnął w 40 minut. Przecież to jest nienormalne. Co za głupota dawać ludziom prezenty, a potem dzieciom prezenty, a potem kazać iść im spać. Chore. Do przećwiczenia. Wiecie, my się wszystkiego uczymy. Za rok już będzie lepiej. No i tak sobie myślę, Boże Święty, co ja tu będę robił? Ten się rzuca na lewo, na prawo. Ja nie wiem, czy on sobie wyobraża, że on gdzieś płynie teraz. O co chodzi? Kołdra tak, skarpeta do buzi. Wiecie, generalnie większość z was pewnie przećwiczyła te numery, więc nic zabawnego dla was. Ot właśnie dla was tak. No i tak sobie myślę, dobra, nie będę tracił czasu, chcę, niech się rzuca, pomyślę trochę o tym, co jutro mógłbym powiedzieć. I nagle zrozumiałem pewną prawdę. Czy ostatnio mam taki sezon, taki czas, gdzie Bóg, co jest dość dla mnie zadziwiające, bo jestem osobą, która wydaje mi się, że dość stąpa po ziemi dość twardo, Bóg przemawia pewnymi obrazami, pewnymi wizjami. I to jest nawet kręcące, takie ciekawe. Zamknąłem oczy, zacząłem się modlić tak po cichu, bo przecież usypiam dziecko. I w pewnym momencie jakby dotarło do mnie, że to jestem ja. Rzucam się, zadaję jakieś pytania, kombinuję, próbuję coś po swojemu, próbuję w tę stronę, w tamtą stronę. Skarpetka do buzi, podciąganie, ściąganie, nie ta koszulka. Zrozumiałem, że tak często jest w naszym życiu też. Że coś próbujemy, czegoś szukamy, chcemy czegoś na siłę. Ale ja w tym momencie po prostu wiedziałem, że tego, czego potrzebuję, to spędzić czas z tym, który przyszedł, aby być z nami. Emanuel, Pan jest z nami. Emanuel, Bóg jest z nami. Już naprawdę kończę, rozgadałem się. I wiedziałem, że coś jest nie tak tego dnia. Ubraliśmy się, że to jest generalnie największy problem, wyjść z domu. Jak już wyjdę, to już wiem, że dojdę, ale wyjść. I słyszałem takie dwa piknięcia, wiecie, klasyczny pum, pum z iPhone'a. Czułem, że tam jest zła wiadomość. No i przyszło, że zmarła babcia Sary dzisiaj o 5 nad ranem. W gruncie rzeczy z babcią Janiną rozmawiałem kilkanaście razy. Ale to nie jest normalne i fajne, prawda? Była to babcia mojej żony, matka mojego teścia. No i są święta. Czemu takie dziwne i trudne rzeczy dzieją się w święta? Ale chcę wam powiedzieć jedną prawdę, która wydarzyła się naprawdę. Mój teść pojechał do swojej mamy po to, aby nanieść jej jedzenia, aby przygotować ją na święta i aby tak naprawdę ją potem podstępnie zabrać do siebie do domu, aby te święta spędziła razem z nimi. Po to, abyśmy my mogli ich odwiedzić, abyśmy mogli troszkę spędzić z sobą czasu. Wiecie, taka normalna rzecz. Przywiózł mamę do domu, no i niestety jego mama zmarła. Babcia mojej żony dziś zmarła. Ale zanim to się stało, to stała się niezwykła rzecz, która za moment może się wydarzyć w twoim życiu. Babcia powiedziała tak Jezusowi Chrystusowi. Jej syn jest pastorem od kilkudziesięciu lat, ale długo była oporna. Mieszkała w Sosnowcu, to o czym świadczy. Zawsze, kiedy słyszałem, jak Sara próbuje z nią rozmawiać na temat Chrystusa, ona zmieniała temat, udając, jakby w ogóle tego nie było. I my czasami próbujemy gdzieś zmienić temat. W święta zagłuszyć to wszystko karpiem, prezentami, choinką. Ale tego się nie da zagłuszyć. I wcześniej czy później to zawsze będzie wychodzić. Jeśli dziś tymi moimi refleksjami i prawdami biblijnymi poruszyło gdzieś się twoje serce, to chciałbym wierzyć, że to nie przez to, jak pięknie mówię, czy wyglądam, ale przez to, że Duch Święty chce coś zrobić w twoim życiu. O to się modliłem i wierzę, że dziś jesteśmy w stanie, że to się jest w stanie zrealizować. Jeśli gdzieś w twoim sercu pojawia się jakaś nuta, że ja tego chcę. Że chcę, aby Bóg był ze mną. Że chcę, aby Emanuel, który przyszedł, aby być z nami, aby Bóg, który jest z nami, aby był ze mną na co dzień. To chciałbym pomodlić się z tobą krótką modlitwą. Chciałbym pomodlić się z tobą modlitwą, która wypływa z listu do Hebrajczyków, który dziś już czytałem, że zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I dalej to, co było napisane w Ewangelii Jana. Że słowo stało się ciało. Że słowo stało się ciałem. I to ciało zamieszkało pośród nas. Tym ciałem był Jezus Chrystus. I to ciało pod koniec Jego życia tutaj na ziemi zostało pohańbione. Zostało przybite do krzyża. Zostało oplute, zostało obdrapane, zostało podźgane, zostało porozrywane. Myślę, że gdybyśmy zobaczyli Chrystusa na krzyżu dziś, teraz, to bylibyśmy w tak ciężkim szoku, że nie bylibyśmy w stanie wypowiedzieć słowa przez najbliższe kilkanaście dni. Ale ten Chrystus zdecydował się urodzić w podłej, obrzydliwej oborze, spędzić życie pośród ludzi, którzy nie do końca Go uznawali. Spędzić życie ucząc czegoś zupełnie świeżego i czegoś zupełnie nowego, a na koniec zdecydował się umrzeć za to, o czym mówił. Tylko i wyłącznie dlatego, abyśmy ty i ja mogli mieć dostęp do Ojca w niebie. Ponieważ Chrystus sam o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I że w Nim jest wszelka nadzieja. I że w Nim są wszelkie pokłady miłości. I jeśli chciałbyś dzisiaj zdecydować, podjąć tą decyzję, aby w tym momencie przestać już sobie zadawać pytanie, gdzie był Bóg w tym wszystkim, albo inaczej, będziesz zadawał sobie to pytanie, ale będziesz już wiedział, jak na nie odpowiedzieć. On jest i On we wszystkim naprawdę współdziała ku dobremu. I być spokojny o to, co On zrobi. Jeśli chciałbyś powierzyć Mu dzisiaj swoje życie i chciałbyś, aby te Boże Narodzenie nie było tylko przy wigilijnym stole, aby było to Boże Narodzenie w Twoim sercu, to chciałbym, abyśmy pochylili nasze głowy. I chciałbym Ciebie zachęcić do tego, abyś w tych kilku zdaniach pomodlił się razem ze mną. Wszyscy wypowiedzmy tą modlitwę, aby nikt nie czuł się skrępowany. Emanuel, Bóg jest z nami. Jezu, ja chcę, abyś Ty był w moim życiu. Ja wiem, że ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję zmienić moje życie. Pełne grzechu, pełne frustracji, pełne zniewoleń, pełne nieprzebaczenia, pełne goryczy, pełne porażek. Przepraszam Cię za to, co robiłem do tej pory. Że nie myślałem o Tobie poważnie. Ja przepraszam Cię za każdy mój grzech. Proszę Cię, przebacz mi. Chcę przyjąć Twoją łaskę, Twoją miłość. I dziękuję Ci za to, że urodziłeś się, ale też zmarłeś dla mnie, abym ja mógł żyć wiecznie. Ponieważ to, co teraz powiem moimi słowami, uwierzyłem w moim sercu, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.